Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Jan Paweł II był wielkim świadkiem wiary, człowiekiem modlitwy i pewnym przewodnikiem Kościoła w czasie wielkich przemian, napisał Franciszek w przedmowie do książki o polskim papieżu.
Za zmarłych z powodu pandemii, zwłaszcza tych, którzy umierali w samotności, modlił się papież na porannej Eucharystii.
Stolica Apostolska wydała dokument na temat posługi duszpasterskiej wśród wewnętrznych uchodźców.
5 maja witają Państwa ksiądz Paweł Pasierbek
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek wspomina świętego Jana Pawła II jako wielkiego świadka wiary, człowieka modlitwy i pewnego przewodnika Kościoła w czasie wielkich przemian. Pisze o tym w przedmowie do wyjątkowej książki 100 lat słowa i obrazy, wydanej przez Watykańską Księgarnię Wydawniczą z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły.
Ojciec Święty podkreśla, że w czasie swego kapłańskiego i biskupiego życia niejednokrotnie patrzył na Jana Pawła II, modląc się, by być wiernym Ewangelii, tak jak on. Franciszek przypomina ogromne dziedzictwo papieża Polaka, między innymi jego liczne encykliki oraz to, że był wielkim świadkiem Bożego Miłosierdzia i w czasie swego pontyfikatu przypomniał Kościołowi tę charakterystyczną cechę Boga. Podkreśla też jego wielkie umiłowanie człowieka, otwartość na każdego, dążenie do dialogu i determinację w celu powstrzymania wojen. Wskazuje zarazem, że wraz z pierwszym biskupem Rzymu pochodzącym z Europy Wschodniej, Kościół Męczenników za żelaznej kurtyny uzyskał głos. W przedmowie do książki Franciszek kładzie szczególny nacisk na tajemnicę cierpienia w całym życiu Karola Wojtyły. Przypomina, że uczył on podążania z radością pomimo trudności po drogach świata, idąc śladami gigantów, którzy szli przed nami w przekonaniu, że nie jesteśmy i nigdy nie będziemy sami. Czynił to zawsze, pielęgnując szczególną więź z Maryją. Franciszek zachęca szczególnie młodzież do sięgnięcia po tę wyjątkową książkę, która zawiera wybór najważniejszych tekstów z nauczania papieża Polaka i jego modlitw.
Za zmarłych z powodu pandemii koronawirusa modlił się papież na mszy w domu świętej Marty. W homilii mówił o postawach, które przeszkadzają w prawdziwej wierze w Chrystusa.
Módlmy się dziś za tych, którzy zmarli z powodu pandemii, zmarli sami, bez czułej obecności swoich bliskich, wielu z nich nawet bez pogrzebu. Niech Pan przyjmie ich do swej chwały.
W homilii Franciszek nawiązał do Ewangelii świętego Jana, gdzie Żydzi proszą Jezusa, by wreszcie im powiedział, czy jest Mesjaszem. Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie, ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, odpowiedział im Jezus. Ten dialog i w nas winien wzbudzić pytanie, czy wierzę. Co sprawia, że trwam przy Jezusie? Są bowiem postawy, stwierdził papież, które utrudniają czy nawet uniemożliwiają tę wiarę. Jedną z nich jest bogactwo.
Także wielu z nas, którzy weszliśmy przez bramę Pana, potem się zatrzymuje i nie idzie dalej, gdyż zostaliśmy zniewoleni przez bogactwo. Pan był surowy wobec bogactw, bardzo surowy, do tego stopnia, że powiedział, iż łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Bogactwa są przeszkodą, by iść naprzód, ale czy musimy popadać w nędzę? Nie, ale nie bądźmy niewolnikami bogactw, nie żyjmy dla nich, ponieważ bogactwo jest panem tego świata, a my nie możemy dwom panom służyć, a bogactwa nas powstrzymują.
Jako kolejną przeszkodę w kroczeniu za Jezusem Franciszek wymienił zatwardziałość, rygoryzm serca.
Także rygoryzm w interpretowaniu prawa. Rygoryzm nie jest wiernością, ona bowiem zawsze jest darem Boga, a rygoryzm jest ochroną samego siebie. Wielu pasterzy sprawia, że taka postawa szerzy się wśród wiernych, a ona nie pozwala nam wejść przez bramę Jezusa.
Chorobą, która utrudnia wiarę w Jezusa, zauważył Franciszek, jest także duchowa apatia, gnuśność, smutek, acedia. Czyni ona człowieka letnim i zabiera ochotę do kroczenia drogą wiary.
Przyjmować, chronić, promować i integrować. Te słowa wyznaczają kierunki nowej misji Kościoła u boku wewnętrznych uchodźców. Tylko w ubiegłym roku wojny, głód, różne klęski żywiołowe i zmiany klimatyczne zmusiły ponad 33 miliony ludzi do przymusowych przesiedleń wewnątrz własnych krajów. To największa liczba w historii. Watykan opublikował właśnie wytyczne duszpasterskie na temat osób przesiedlonych wewnętrznie.
Zawierający 122 wskazówki dokument ma być konkretnym wsparciem dla ludzi żyjących na egzystencjalnych peryferiach i w przeciwieństwie do uchodźców zewnętrznych, często zapomnianych nie tylko przez wspólnotę międzynarodową, ale i rządy własnych krajów. Trzeba współpracy ekumenicznej, międzyreligijnej i instytucjonalnej, by odpowiedzieć na błaganie o pomoc wewnętrznych przesiedleńców, którzy wciąż pozostają dla świata niewidzialni, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Fabio Baggio, podsekretarz watykańskiej dykasterii, która przygotowała dokument. Zauważa, że nowe wskazówki duszpasterskie powstały z inspiracji papieża Franciszka, który wielokrotnie przypominał o dramacie tych ludzi.
Sądzę, że Ojciec Święty mówił w tym roku do korpusu dyplomatycznego o wewnętrznych przesiedleńcach, ponieważ niejednokrotnie są oni niewidzialni. Nie przekraczając granic swojego państwa, gubią się na jego terytorium i słuch po nich ginie, co jeszcze pogłębia ich dramat. Stąd właśnie pragnienie naszej dykasterii, by wyciągnąć ich na światło dzienne i przywrócić im głos. W tym celu współpracowaliśmy z katolickimi ekspertami, międzynarodowymi organizacjami zaangażowanymi na pierwszej linii frontu w różnych krajach. Sercem zaprezentowanego dokumentu jest odnowione, ekumeniczne, międzyreligijne i instytucjonalne zaangażowanie w pomoc tym, którzy doświadczają tego dramatu. Tylko w ubiegłym roku 8,5 miliona ludzi zostało wewnętrznymi uchodźcami z powodu różnych konfliktów, a 25 milionów z powodu 1900 klęsk i kataklizmów w 140 krajach.
Przeniesienie zajęć do internetu i zamknięcie sal wykładowych spowodowało, że katolickie uczelnie w USA musiały zacisnąć pasa. Teraz, kiedy w Stanach Zjednoczonych nie widać końca pandemii, groźba zamknięcia zawisła nad wieloma z nich.
Wiele szkół odesłało swoich wychowanków do domów, musiało zwrócić im pieniądze za pokoje i wyżywienie w kampusach, co wydrenowało ich budżety z milionów dolarów. Z drugiej strony byliśmy zmuszeni wydać duże pieniądze na technologię umożliwiającą przeniesienie nauczania do sieci, wyjaśnia ojciec Dennis Holtschneider, prezes Stowarzyszenia Szkół i Uniwersytetów Katolickich w USA.
Nawet jeśli uczelnie przetrwają te problemy, czekają je kolejne. Zbliża się lato, czas, kiedy najczęściej prowadziły one wiele dochodowych programów, które miały finansować pracę w ciągu roku. W tym sezonie jest to niemożliwe. Koszty będą tylko rosły. Być może konieczne okaże się umieszczenie studentów poza kampusami, w lokalnych hotelach, aby zachowali między sobą dystans. To kolejne wielomilionowe koszty, ocenia ojciec Holtschneider.
To, co pomoże nam przetrwać, to poczucie misji, mówi ojciec Holtschneider. Ocenia, że w nadchodzącym roku akademickim nie wznowi działalności nawet do 20 uczelni. Jego zdaniem, jeśli semestr jesienny będzie zagrożony, to liczba ta może wzrosnąć nawet do 50, a do 100, gdy problem obejmie cały przyszły rok akademicki. Zmieni to życie nie tylko wielu nauczycieli i studentów. Niektóre małe miasta mogą stracić swoich głównych pracodawców, mówi ojciec Holtschneider.
Na Wyspach Brytyjskich wybrzmiewa coraz więcej głosów katolików świeckich, którzy pragną uczestniczyć w Eucharystii. W ich imieniu biskupi Anglii i Walii wystosowali wspólne oświadczenie, w którym napisali, że katolicy z niecierpliwością oczekują otwarcia kościołów i wznowienia życia liturgicznego.
Arcybiskupi ujawnili, że trwają rozmowy z urzędnikami resortu zdrowia i przedstawicielami rządu na temat tego, kiedy i jak zniesione zostaną ograniczenia dotyczące wspólnego kultu. Jak czytamy w oświadczeniu kardynała Vincenta Nicholsa i czterech innych arcybiskupów, są oni głęboko poruszeni tęsknotą eucharystyczną wyrażaną przez tak wielu wiernych. Pragniemy otwarcia naszych kościołów i dostępu do sakramentów. Do tego czasu nadal się modlimy i przygotowujemy. Czytamy w oświadczeniu arcybiskupów. Katolicy w Anglii i Walii wzajemnie zachęcają się do modlitwy w intencji ponownego dopuszczenia do udziału w Eucharystii. W przypadku Polaków wyrazicielem tego pragnienia jest Instytut Polski Akcji Katolickiej, której liderzy w liście do Episkopatu Anglii i Walii zaapelowali do biskupów o podjęcie działań służących dopuszczeniu praktyk religijnych w formach, które są zmodyfikowane i dostosowane do aktualnych okoliczności. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
Po 45 dniach na Tajwanie wracają msze z udziałem wiernych i choć wciąż obowiązują surowe obostrzenia, w kościele nie może być więcej niż 100 osób i trzeba wcześniej się zarejestrować, to i tak Tajwan może ogłosić sukces w walce z pandemią. Jak do tej pory zachorowało tam 436 osób, a zmarło zaledwie 6. W ostatnim tygodniu odnotowano jedynie 3 nowe zakażenia.
Arcybiskup Tajwanu sugeruje, żeby duże wspólnoty organizowały msze na zewnątrz. Prosi także o zwiększenie liczby nabożeństw, aby wierni uczestniczyli w nich mniej tłumnie. Przed wejściem do kościoła każdy będzie miał zmierzoną temperaturę i będzie musiał zdezynfekować ręce. W ławkach zaś należy zachować odpowiednie odstępy. Również kapłan przed rozpoczęciem Eucharystii ma obowiązek zdezynfekować ręce. Zbieranie ofiar będzie miało miejsce po mszy przy wychodzeniu z kościoła.
Nie udało się ocalić katolickiej tożsamości kościelnych szpitali psychiatrycznych w Belgii. Zostały założone przez Zgromadzenie Braci Miłosierdzia, którzy byli pionierami w posłudze wśród osób z zaburzeniami psychicznymi. Z czasem zakonnicy stracili decydującą rolę w zarządzie szpitali, choć nadal pozostali z nimi związani. Problem pojawił się w 2017 roku, kiedy w katolickich szpitalach zaczęto przeprowadzać dozwoloną w Belgii eutanazję.
Zarówno zgromadzenie, jak i Stolica Apostolska starały się przekonać zarząd 15 szpitali do rezygnacji z przeprowadzenia eutanazji. Interweniował zarówno generał zakonu brat René Stockmann, jak i pomocniczy biskup Amsterdamu Jan Hendrikis, którego Stolica Apostolska wysłała do Belgii jako wizytatora apostolskiego. Ponieważ wszystkie te działania nie przyniosły pożądanych rezultatów, kongregacja nauki i wiary zmuszona została do podjęcia radykalnych kroków. Podpisany przez kardynała Luisa Ladarię dekret pozbawia szpitale ich katolickiej tożsamości. W takiej sytuacji również bracia Miłosierdzia postanowili opuścić założone przez siebie placówki.
Ziarna słowa.
Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II.
Człowiek odczuwa naturalny lęk nie tylko przed cierpieniem i śmiercią, ale także przed odmienną opinią bliźnich, zwłaszcza gdy ta opinia posiada potężne środki wyrazu, które łatwo mogą się stać środkami nacisku. Dlatego człowiek często woli przystosować się do otoczenia, do panującej mody. Przystosować się raczej niż podjąć ryzyko świadectwa wierności Chrystusowi Ewangelii. Męczennicy przypominają, że godność ludzkiej osoby nie ma ceny, że godności tej nie wolno nigdy zbrukać, ani działać wbrew niej, nawet w dobrej intencji i niezależnie od trudności.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.